Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Pani minister, dlaczego został odwołany z funkcji wicewojewody lubuskiego Robert Paluch?
To decyzja wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka, który złożył wniosek do premiera. Ta propozycja została przez premiera zaakceptowana. Powodem utrata zaufania. Myślę, że wojewoda lubuski, jak każdy inny wojewoda, ma prawo decydowania i wybierania sobie współpracowników. Myślę, że na bliższe informacje musimy poczekać od pana wojewody.
A propos dymisji, Koalicja Obywatelska złoży wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji prezesa Rady Ministrów. Tak mówił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na konwencji regionalnej w Poznaniu. Cytuję, nie może być premierem ktoś, komu udowodniono kłamstwo.
Rozumiem, że Grzegorz Schetyna podejmuje jakieś rozpaczliwe, naprawdę zupełnie nieodpowiedzialne kroki. Myślę, że już całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością. Ja rozumiem, że jest gorący, kampanijny czas, ale taki wniosek nie ma ani żadnego uzasadnienia, ani żadnej realnej możliwości spełnienia się. Zupełnie nerwowe ruchy pokazujące, że Koalicja Obywatelska nie ma żadnego pomysłu na dalszy ciąg kampanii. W ogóle nie odnosi się do kwestii programowych, słabo to realizuje, nie ma takich pomysłów. Stąd takie nerwowe, zupełnie niepotrzebne moim zdaniem ruchy.
A jak pani oceni, skomentuje słowa lidera Platformy Obywatelskiej, który mówił w Poznaniu, że trzeba zmobilizować wszystkie siły polityczne, pozytywne i strząsnąć się ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę?
Obraźliwe, poniżające, pokazujące, że całkowicie stracił pamięć, nie pamięta tego, co się działo przez ostatnie lat, jakie afery należałoby im przypominać, zobaczyć, jakie, co się działo z podatkiem VAT, aferę paliwową, i mogłabym tu mnożyć. Jeżeli tak wyglądało to ich zdrowe drzewo państwa polskiego, no to ja powiedziałam, spadli z tego drzewa, bo było spróchniałe, robaczywe i się po prostu przewróciło. Naprawdę nie posiada zdolności realnej oceny stanu rzeczywistości. Myślę, że Polacy na takie argumenty, jakie to argumenty, to nawet nie argumenty, nie dadzą się nabrać, a przy tym pokazują swój styl pogardy dla innych, poniżania innych.
Przy czym politycy koalicji mówią, że to też politycy Prawa i Sprawiedliwości też mówią ostrym językiem i też ich obrażają.
Daleko nam do takiego języka. Proszę wskazać takie konkretne przykłady, ja naprawdę ich nie znam. Zawsze nawet poważnego przeciwnika traktujemy z należną, jakby no z szacunkiem, to czasami trudno ten szacunek, ale staram się zawsze prowadzić rozmowę na jakimś określonym poziomie, który pozwala nam używać argumentów, a nie inwektyw.
Zmieńmy temat. Czy lubuski PiS analizuje swoje możliwości koalicyjne w sejmiku?
PiS analizuje oczywiście możliwości w sejmiku, ale PiS przede wszystkim ciężko pracuje w tej kampanii, bo widzimy, że jest szansa na to, żeby dokonała się w lubuskim sejmiku zmiana. Mam nadzieję, oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o dobrej zmianie. I to jest kampania, więc wiara w to, że możemy to zrobić, nas naprawdę w tej kampanii niesie.
Ale co z bezpartyjnymi samorządowcami?
Po pierwsze nie chwal dnia przed zachodem słońca. To pierwsza podstawowa zasada. Po drugie, jesteśmy w trakcie kampanii i mówienie o tym, że już myślimy z kim i jak zawiązywać koalicję, zawsze obniżałoby trochę morale tych, którzy walczą o każdy głos. Więc na razie to jest... Na ten temat nie rozmawiamy, a na pewno już nie rozmawiamy publicznie w mediach.
Według sondażu dla Radia Zachód, który przeprowadził Ibris 21 października do sejmiku w wyborach, wygra Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o mandaty, to będzie po połowie, bo obecna koalicja PO-PSL-SLD mogłaby według tego sondażu liczyć na 15 miejsc w sejmiku. Natomiast i bezpartyjni, i Prawo i Sprawiedliwość mieliby łącznie też 15, więc to obecna koalicja nie miałaby większości.
ciekawe wyniki, ale zwracam uwagę, że jeżeli mówimy, że Prawo i Sprawiedliwość co najmniej podwoi swój stan posiadania mandatów w samorządzie województwa, to to już jest bardzo dobry wynik. Jeżeli mówimy o tym, że jest równowaga, to musimy jeszcze chwilę poczekać na rzeczywisty odczyt, bo tu może szala się przeważyć w stronę właśnie tego efektu, o którym mówił pan redaktor, bo pamiętajmy, że tak czy owak z reguły wyniki sondażowe Prawa i Sprawiedliwości są zaniżane, a w szczególności pewnie niższe są w naszym województwie, bo tu mamy z reguły ciut niższe wyniki niż w innych miejscach Polski. I chcemy to w tej kampanii wyborczej akurat zrobić, dlatego ona jest dla nas tak istotna.
Nasze radio nie robiło wyników, nie robiło sondażu do rad miasta, miast wojewódzkich, natomiast mamy wyniki sondażu na prezydenta Gorzowa na przykład. I tutaj według tego sondażu przeprowadzonego przez IBIS będzie dogrywka między obecnym prezydentem Jackiem Wójcickim a Sebastianem Pieńkowskim.
Mamy drugą turę. Ja jestem przekonana, że ta druga tura będzie. Ta kampania wyborcza w Gorzowie na tym poziomie prezydenckim jest kampanią bardzo specyficzną w tym roku. Mocno odmienną niż w poprzedniej kadencji. Muszę powiedzieć, że nie jest to kampania wybitnie negatywna. Dużo jest elementów programowych. Jest mocna kampania wizerunkowa, ale też Sebastian Pieńkowski jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości bardzo intensywnie prowadzi kampanię bezpośrednich spotkań, bezpośrednich kontaktów. Jest tu kandydatem bardzo poważnym, powiedziałabym, w sensie wymiaru kompetencji, propozycji. Więc myślę, że tu się odgrywa na tym rzucie na taśmę, bo to już końcówka kampanii, duża zmiana i jego wynik, jestem przekonana, będzie zdecydowanie wyższy niż te wskazanie IBRIS-u.
A propos Sebastiana Pieńkowskiego, który mówi, że ma projekty, które mają rządowe poparcie, jeśli chodzi o dofinansowanie tych projektów, to z kolei przedstawiciel, kandydat Koalicji Obywatelskiej Robert Surowiec mówi, że to nie powinno tak być, że przychodzi kandydat, który mówi, że będą pieniądze, bo ja mam poparcie rządu.
Robert Surowiec powinien głośnicę na głowę założyć, dlatego że przez materiały informacyjne szpitala prezentuje się, pręży się tam do sukcesu, nie jest prezesem spółki, więc no jego obecność jest co najmniej zastanawiająca, a Sebastian Pieńkowski jednak nie wykorzystuje instytucji, której jest dyrektorem, więc no może najpierw uderzmy się w piersi z jednego powodu. Natomiast ja przypominam sobie swoją kampanię, kiedy pierwszy raz startowałam przeciwko Tadeuszowi Jędrzejczakowi i wtedy bezustannie w Gorzowie stawiano mi zarzut, że Rafalska, no może to nie jest zła kandydatka, ale ona nie potrafi poruszać się po Warszawie, nie potrafi otwierać gabinetów ministerialnych, nie potrafi skutecznie walczyć o środki ministerialne. My mówimy wyraźnie. Umiejętna, dobra współpraca na szczeblu rządowym to gwarancja tego, że skorzystamy z tych konkursów, z tych propozycji, licznych programów, nie tylko infrastrukturalnych, społecznych, w zakresie sportu, w zakresie kultury, które pozwolą na to, że miasta skorzystają z tych budżetów. Więc myślę, że to jest też atutem. No nie czarujmy się, jeżeli potrafimy dobrze współpracować, a jeżeli ktoś tu bezustannie stronę rządową atakuje, bezustannie jest w konflikcie, w sporze, a za chwileczkę przychodzi z projektem i mówi, że on w trybie dogrywki, chce z tego projektu skorzystać albo dodatkowo i tak dalej, no to myślę, że to relacja jest trudniejsza, aczkolwiek nie twierdzę, że ona uniemożliwia absolutnie skorzystanie z ofert. Tego nikt nie mówi, ale można sobie zadać to pytanie. Kiedy ta współpraca może być lepsza? Ile miasto skorzystało z zarządów Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 3 lat, a w ciągu ostatnich lat Platformy Obywatelskiej, gdzie byli politycy Platformy Obywatelskiej, którym nikt tak naprawdę nie bronił, żeby lobbowali za korzystnymi rozwiązaniami, no, oczywiście w granicach dopuszczalnych, tak jak na to prawo pozwala.
Na koniec chciałem zapytać, dlaczego pani resort analizuje, w jaki sposób gminy wynagradzają pracowników, którzy pracują przy obsłudze programów socjalnych, takich jak Rodzina 500+, czy Dobry Start?
Dlatego, że nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił, a my wiemy, że narasta niezadowolenie z powodu poziomu wynagrodzenia pracowników socjalnych.
Wiemy, w Warszawie odbyła się manifestacja.
Tak, tylko ja oczywiście wiem i naprawdę problem dogłębnie przeanalizowałam. Znamy średnie krajowe. Ta średnia krajowa wynosi 2635 zł. Znamy średnie wojewódzkie i tu u nas w województwie ona jest o 10 zł wyższa, ale wiemy, że te wynagrodzenia są mocno zróżnicowane i mamy najwyższe średnie wynagrodzenie, które wynosi ponad 4800 i mamy takie wynagrodzenia, gdzie one wynoszą poniżej 2000 zł. Tylko ja cały czas mówię, na każdym swoim spotkaniu z burmistrzami, wójtami, prezydentami, ale również starostami, to są pracownicy samorządowi. Samorządowcy, pamiętajcie również o pracownikach socjalnych, nie tylko urzędnikach miejskich czy urzędnikach starost, bo wynagrodzenia pracowników socjalnych niektórych samorządów zupełnie stanęły w miejscu i narasta w ten sposób ich niezadowolenie. Staram się to zmienić, monitoruję, kieruję listy i muszę powiedzieć, że one przynoszą też niektóre z nich efekty, mówią mi na spotkaniach o tym pracownicy socjalni. Niemniej decyzja o tym, jaki jest zakres czynności, jaki poziom wynagradzania pracowników socjalnych i służb społecznych, to decyzje samorządowców.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska była państwa i moim gościem.
Dziękuję za uwagę.